Wszystkie podróże mają swoje sekretne cele, których podróżny nie jest świadomy. Tak napisał Martin Buber. I miał rację, ponieważ kiedy wyruszamy w podróż, to mamy swoje plany, mamy swoje pomysły na to, gdzie chcielibyśmy dotrzeć, a i tak często trafiamy do miejsc, których zupełnie nie planowaliśmy. No to podróżujesz i nagle twoim oczom okazuje się zapierający dech w piersiach widok, którego się nie spodziewałeś. Albo trafiasz do rodzinnej, małej restauracji, gdzie serwują wyśmienite posiłki. Spotykasz nowych, ciekawych ludzi. Czasem też trafiasz do miejsc, do których nie chciałbyś trafić. Ale też bywa, że sama podróż zmienia nas bardziej, niż się spodziewaliśmy. Ponieważ wszystkie podróże mają swoje sekretne cele, których podróżny nie jest świadomy. I podobnie jest z podróżowaniem przez życie. Kiedy idziemy przez życie, mamy swoje pomysły, mamy swoje cele, myślimy sobie, jak to życie powinno wyglądać, ale jest coś, co nas łączy wszystkich, tak myślę. Ponieważ wszyscy w tym życiu szukamy szczęścia. Chcielibyśmy być szczęśliwi. Myślę sobie, że nie ma takiej kultury, takiego społeczeństwa, że trudno by znaleźć człowieka, który nie chciałby w życiu być szczęśliwy. Tylko chcemy przejść przez życie jakoś tam, ale chcemy, aby ono było dobre i udane. Tego pragniemy i o tym śpiewamy nasze piosenki. Bo nie wiem, czy zauważyliście, że piosenki i muzyka wyrażają wartości i przekonania każdej kultury. A więc kiedy patrzymy i słuchamy naszych piosenek, kiedy włączymy radia i posłuchamy sobie tego, co tam słychać, to nasze piosenki są przesycone wręcz pragnieniem poszukiwania szczęścia. Chcemy być szczęśliwi i to szczęście rozumiemy w kategoriach luksusu, dostatniego, łatwego, wygodnego życia, przygód, podróży, modnych ubrań, a do tego jeszcze wielkiej miłości. Tego pragniemy i tego też szukamy i o tym śpiewamy. Jednak jeśli to prawda, że my pragniemy tego szczęścia, to zdumiewa fakt, że kiedy wyjdziemy na ulice naszych miast, to spotykamy tak wielu nieszczęśliwych ludzi. I być może nawet niektórych z tych nieszczęśliwych ludzi możesz dostrzec w lustrze, kiedy się w nim przeglądasz. I okazuje się wtedy nagle, że coś w tej podróży poszło nie tak. Że chociaż szukamy szczęścia, to ciągle trafiamy do miejsc, do których wcale nie chcielibyśmy trafić. No trochę jak w historii Honoriusza Balzaka. Któregoś razu do jego domu włamał się złodziej i w ciemnościach pod przykryciem nocy przetrząsał jego szuflady, szafki w poszukiwaniu pieniędzy. I nagle ten złodziej usłyszał gromki śmiech, zobaczył blask zapalanej świecy i na łóżku zobaczył zataczającego się ze śmiechu Honoriusza Balzaka, powieściopisarza, który śmiał się i zataczał się na tym łóżku, a kiedy się trochę uspokoił, wydusił z siebie, mówi: dziwię się, że ryzykujesz tak wiele, by pod osłoną nocy znaleźć tutaj to, czego prawowity właściciel nie jest w stanie znaleźć za dnia. Bo czasem tak jest, że my szukamy szczęścia tam, gdzie nie można go znaleźć. Szukamy w miejscach, gdzie ich nie ma. Jego go po prostu nie ma. I tak to jest w tej podróży przez życie, że chcemy być szczęśliwi, szukamy szczęścia, nie możemy go znaleźć. Być może problem polega na tym, że musimy zmienić repertuar i posłuchać trochę innych piosenek. Ponieważ w tym zgiełku piosenek, które mówią o szczęściu i obiecują łatwe szczęście, ciągle rozbrzmiewa stara, a wręcz starożytna pieśń, która też mówi o szczęściu i mówi o dobrym, szczęśliwym życiu. A ponieważ piosenki wyrażają wartości i przekonania, ona też wyraża wartości i przekonania, chociaż trochę inne, bo o tym szczęściu inaczej mówi. A ta starożytna pieśń zaczyna się w bardzo interesujący, nawet dziwny sposób. W psalmie 128 czytamy: o jak szczęśliwy jest ten, kto żyje w bojaźni Pana, kto kroczy jego drogami. Już to wiemy, że psalm 128 to jest część psalmów podróżnych, czy psalmów pielgrzymich, które pielgrzymi podróżujący do Jerozolimy śpiewali w czasie swojej drogi. A podróżowali na trzy główne święta. I ta podróż rozpoczyna się gdzieś w Meszek, daleko, albo w namiotach Kedaru, w miejscach z dala od Boga, ciemnych i mrocznych, ale z każdym krokiem są bliżej Jerozolimy, w miejscu, gdzie jest świątynia, gdzie będą mogli oddawać chwałę Bogu i świętować. A więc z każdym krokiem robi się radośniej. A kiedy tak sobie wędrowali, to żeby uprzyjemnić podróż, to śpiewali. I śpiewali o różnych rzeczach, na różne tematy, a dzisiaj akurat śpiewają o szczęściu. I o dobrej rodzinie, o szczęśliwym życiu, o pracy, o codzienności, bo taka jest też ta piosenka. Jednak kiedy przyjrzymy się początkowi tej piosenki, to jest on zaskakujący, bo już na początku poeta definiuje, jak postrzega i rozumie szczęście, żebyśmy nie mieli wątpliwości, o czym on mówi. I mówi o szczęśliwym człowieku. I słowo szczęśliwy bywa też tłumaczone jako błogosławiony, bo to człowiek, który cieszy się przychylnością samego Boga. To człowiek, któremu Bóg chce pogratulować. I myślę sobie, że każdy z nas chciałby być takim człowiekiem, jednak kiedy czytamy to pierwsze zdanie, to w tym pierwszym zdaniu jest coś dziwnego. Coś intrygującego. Coś, co zdaje się psuć trochę ten nasz ślankowy obraz szczęścia i jego wyobrażenie, ponieważ poeta mówi, że szczęśliwy jest ten, kto żyje w bojaźni Pana. Czyli innymi słowami mówiąc, szczęściarzem jest ten, kto boi się Boga. I nie wiem jak dla was, ale dla mnie idea szczęścia i bojaźni jakoś nie łączy się ze sobą. I myślę, że kiedy my opisujemy szczęśliwe dni, to z wielu słów, które moglibyśmy wybrać, raczej nie użylibyśmy słowa bojaźń, czy lęk, czy strach. Gdybym miał się was zapytać o najszczęśliwsze życia, momenty waszego życia, to na pewno nie opisalibyście tych momentów, kiedy czegoś albo kogoś, albo o coś się baliście. Ponieważ to nie są szczęśliwe chwile. A tutaj poeta jeszcze ten obraz komplikuje, bo mówi, że szczęśliwy jest ten, kto boi się Boga. I to prawda, że niektórzy ludzie mają taki obraz Boga, jako kogoś, kto jest przerażający, groźny, straszny, kto dużo wymaga. To jest taki obraz surowego ojca, który dużo wymaga, jest wiecznie zadowolony i szybko i skutecznie karze. I tylko czyha, aby nas przyłapać na jakimś potknięciu czy upadku, aby nas za to ukarać. Ale przyznamy, że podróżowanie z takim Bogiem to nie jest szczęście. To nie jest żadna radość ani przyjemność. Takie podróże do przyjemności należą. Ja pamiętam wiele lat temu ze swoimi znajomymi postanowiliśmy odwiedzić zamek w Książu i chcieliśmy go zwiedzić. Chcieliśmy go zwiedzić w ambitny sposób, z przewodnikiem. I za to jeszcze zapłaciliśmy. I okazało się, że pani przewodnik rozminęła się z powołaniem, ponieważ nie powinna być przewodnikiem, raczej powinna być dowódcą wojskowym, który musztruje swoją grupę jak tylko może, pokrzykuje, ustawia, każe patrzeć tutaj, a nie tam i nie można oczywiście wyciągać telefonów komórkowych, nie można się odsuwać, trzeba patrzeć tam, gdzie pani każe, a myśmy jeszcze za to zapłacili. Ja traktowałem to jako koloryt lokalny, niespecjalnie się przejmowałem tym pokrzykiwaniem, ale myślę sobie, że drugi raz bym już nie zapłacił, ponieważ nikt z nas nie chce podróżować w towarzystwie kogoś, kto albo wzbudza strach, albo przynajmniej próbuje wzbudzić strach i przerażenie. To więc o co chodzi z tym baniem się Boga? Być może nie rozumiemy tego do końca, ponieważ nie do końca wiemy, jak czytać poezję hebrajską, a tam nie czytamy jednej linijki, ale jedna linijka wyjaśnia pierwszą linijkę wyjaśnia druga, a druga trzecia. A więc ten tekst mówi, że szczęśliwy jest ten, czyli opisuje szczęśliwego człowieka, kto żyje w bojaźni Pana. A więc szczęśliwy jest ten, kto boi się Boga. Co to znaczy? To ten, kto kroczy Jego drogami. I w Starym Testamencie bać się Boga, czy banie się Boga, nigdy nie oznaczało lęku, przerażenia, strachu przed Bogiem, ale bać się Boga. Ta fraza była używana w kontekście życia zgodnie z Bożym Słowem, posłuszeństwa Bogu. Bać się Boga to uznać Go jako swojego przewodnika, to iść przez życie Jego drogami, czyli żyć w sposób, jaki Bóg od nas oczekuje, to iść przez życie słuchając Jego nawigacji. A więc okazuje się, że w życiu wszystko zaczyna się od decyzji. Kogo będę słuchał? I za kim będę szedł? Wszystko zaczyna się od decyzji, aby uznać Boga za swojego przewodnika, który będzie mnie prowadził przez życie. I wtedy okazuje się, że to życie nabiera nowego sensu, nowego smaku i nowego znaczenia, bo On jest tym, który prowadzi. A więc jeśli to prawda, że wszystkie podróże mają swoje sekretne cele, których podróżny nie jest świadomy, to także ta podróż, bo zaczęliśmy szukać szczęścia, a Psalm 128 nas prowadzi prosto do Boga. Tam, gdzie być może wcale się nie spodziewaliśmy. I zazwyczaj w moich kazaniach, jak wiecie, główna myśl pojawia się na końcu kazania, ale Psalm 128 niespecjalnie daje mi wybór. W związku z tym ona pojawi się na początku, ale będzie rosła razem z tym psalmem, ponieważ kiedy czytam ten psalm, to odkrywam, że prawdziwy szczęściarz to ten, kto podróżuje przez życie Bożymi drogami. Bo tak sam poeta zaczyna ten psalm. Jednak ktoś zada sobie pytanie, ale czy naprawdę potrzebuję podróżować przez życie Bożymi drogami? Czy ja naprawdę potrzebuję Boga jako swojego przewodnika? Czy ja w ogóle potrzebuję w życiu przewodnika? Otóż zazwyczaj potrzebujemy przewodnika wtedy, kiedy wkraczamy na jakieś nowe, nieznane terytorium. A czy całe życie na tym nie polega? Że ciągle wkraczamy na jakieś nowe, nieznane terytorium? Dziecko dorasta i staje się nastolatkiem. I wkracza na nowe terytorium. Ono nigdy wcześniej nie było nastolatkiem. Nie wie, jak to jest być nastolatkiem. To jest nowy, nieznany, niezbadany obszar, a wkracza bez mapy, bo takie jest życie. Młode małżeństwo doczekało się swojego pierwszego dziecka i zostali rodzicami. I patrzą na to dziecko jakieś takie niekompletne, bo przyszło na świat bez mapy i bez instrukcji obsługi. Nie wiadomo, co z nim zrobić. To jest nowe terytorium, nowy obszar. Nigdy wcześniej nie byli rodzicami, a muszą sobie z tym radzić. A w tym samym czasie, kiedy oni wkraczają ten nowy obszar, jakiś starszy pan przychodzi na emeryturę. I dla niego to też jest nowe terytorium, na którym nigdy wcześniej nie był. I musi sobie jakoś poradzić. Potrzebuje przewodnika. Dlatego, kiedy czytamy ten psalm, on pokazuje nam, że kiedy Bóg staje się naszym przewodnikiem, to zmienia podróż na każdym etapie życia. I dalej czytamy takie słowa. Tak będziesz się sycił owocem trudu swoich rąk. Spotka cię szczęście i powodzenie. Twoja żona będzie jak płodna winnica, która otacza twój dom. A dzieci jak sadzonki oliwne wokół twojego stołu. Tak będzie błogosławiony ten, kto żyje w bojaźni Pana. Okazuje się, że kiedy Bóg staje się naszym przewodnikiem, to ma wpływ na nasze relacje i na to, jak funkcjonujemy każdego dnia. I poeta maluje przed nami poetycki obraz życia. Dobrego życia. Takiego, którym tak naprawdę marzymy, którego pragniemy. To jest jak opowieść o dobrym życiu. I prawdę mówiąc, kiedy patrzymy na ten tekst, to są dobre życzenia dla każdego. Dla każdego, kto przechodzi przez życie, czy sam, czy dla każdej rodziny. Bo któż z nas nie chciałby sycić się owocem trudu swoich rąk? Nie chciałby, aby spotkało cię szczęście i powodzenie? Któż by nie chciał nie tylko móc pracować, ale też cieszyć się swoją pracą, a do tego jeszcze oglądać skutki, owoce swojej pracy i cieszyć się powodzeniem i szczęściem w życiu? A dalej poeta maluje obraz rodziny. I to jest też niezwykły obraz, chociaż niektóre z jego metafor i porównań, zwłaszcza tych sadowniczych bardziej, może odbiegają od naszego doświadczenia i naszej codzienności. Bo drodzy panowie, domyślam się, że kiedy ogarnie was szczególnie romantyczny nastrój i wspinacie się na wyżyny swoich poetyckich umiejętności, to nie mówicie swojej żonie: kochanie, jesteś piękna jak płodna winnica, która otacza mój dom. A o swoich dzieciach nie mówicie, że są jak sadzonki winorośli wokół mojego stołu. Jednak poeta nie jest szalony, ale opisując rodzinę w taki sposób, opisuje ją jako piękny, kwitnący ogród. Jako miejsce pełne zdrowia, życia, które po prostu tętni życiem. To jest miejsce, gdzie każdy czuje się bezpiecznie i dobrze. To miejsce to jest nie tylko piękne, ale pełne życia. I dla pierwotnych adresatów i słuchaczy tego psalmu te obrazy były bliższe niż nam, ponieważ nie tylko dlatego, że być może częściej bywali w ogrodach i winnicach, ale też dlatego, że przypominały mi inne obrazy. Obraz innego ogrodu. Ogrodu w Edenie. Obraz raju. Kiedy Bóg stworzył człowieka, umieścił go we wspaniałym ogrodzie, nazywał się Eden i to było dobre, bezpieczne miejsce do życia. I w tym miejscu pierwsi ludzie mogli cieszyć się wszystkimi owocami tego ogrodu, za wyjątkiem jednego drzewa. A także mogli cieszyć się owocami swojej pracy, bo Bóg kazał pierwszym ludziom ten ogród uprawiać. I Bóg im pobłogosławił, czyli życzył im szczęśliwego życia. I kazał im się rozmnażać, czyli zakładać rodziny, a także panować nad całym stworzeniem w Jego imieniu. Mieli być reprezentantami Boga dla całego stworzenia. I taki był Boży plan. A więc kiedy poeta posługuje się obrazem ogrodu, aby opisać rodzinę, to chcę powiedzieć, że tak naprawdę nasze rodziny, nasze domy, nasza codzienność, nasze życie codzienne może być przedsmakiem raju. Bo tak to już jest. Że kiedy uznajemy Boga za swojego przewodnika, to ma wpływ na każdy aspekt naszego życia. To ma wpływ na to, kogo wybieramy na życiowego partnera, jak budujemy nasze relacje. To ma wpływ na to, jak wychowujemy swoje dzieci, jak się kłócimy, jak się godzimy, jak pracujemy, jak spędzamy wolny czas. To ma wpływ na każdy aspekt naszego życia, w którym Bóg może być obecny. I kiedy czytamy ten psalm, jego początek, tą pierwszą część, to ona jest niesamowita, bo ona zaczyna się od opisu szczęśliwego człowieka, który żyje w bojaźni Boga. I ta pierwsza część kończy się opisem błogosławionego człowieka, który żyje w bojaźni Boga, bo to jest to szczęście, to błogosławieństwo, to jest właśnie to szczęście, które Bóg może dać. A w środku jest opis tego szczęśliwego, błogosławionego życia. Życia, w którym Bóg jest obecny. I to jest ciekawe dla mnie, że poeta, opisując szczęśliwe życie, nie opisuje w kategoriach luksusów, dostatku, wczasów i innych przyjemności, ale opisuje zwykłą rodzinę, która siedzi przy kuchennym stole. I to nie znaczy, że żeby być szczęśliwym, musisz mieć rodzinę i że musisz mieć dzieci, najlepiej dużo dzieci, żeby były jak sadzonki dookoła twojego stołu, ale ten psalm jest dla nas przypomnieniem, że Bóg chce być obecny w naszej zwyczajnej codzienności, jakkolwiek ta codzienność wygląda. A sama obecność często może dużo zmienić. Kiedyś w New York Timesie ukazał się artykuł o młodej kobiecie, która dowiedziała się, że jej dziecko cierpi na białaczkę. Nagle jej świat się zawalił, była przerażona, bezradna. Całe dnie spędzała w szpitalu, nawet tam nocowała na rozkładanym fotelu. Jak wspomina, wielu jej znajomych i przyjaciół po prostu zniknęło. Niektórzy nie wiedzieli, jak się zachować, co powiedzieć, więc nic nie mówili. Woleli się nie wtrącać. Inni pisali, gdybyś czegoś potrzebowała, to daj znać. No, ale ona nie wiedziała, czego potrzebuje i nie miała siły, aby dawać znać, więc nie dawała. Ale mówi, jedna znajoma była inna, bo ona po prostu przychodziła do szpitala. Jednego razu przyniosła książkę, innego razu kawę, jeszcze innego razu po prostu przyszła i posiedziała z nią chwilę. I mówi, nie pamiętam, co mówiła, ale pamiętam, że była. I okazuje się, że jeśli obecność człowieka sprawia taką różnicę w naszym życiu, w tym, jak przez to życie przechodzimy, jak zmagamy się z problemami, o ile bardziej obecność Boga. Dlatego, kiedy wracamy do naszej głównej myśli, która rośnie z naszym psalmem, to możemy powiedzieć sobie, że prawdziwy szczęściarz to ten, kto podróżuje przez życie Bożymi drogami. A wtedy Bóg porządkuje jego teraźniejszość. Jest obecny w tej teraźniejszości i ją zmienia. Jednak to podróżowanie to jest przez życie i w ogóle to jest skomplikowana sprawa. Niektórzy z nas kochają podróże i nie wiem, czy zauważyliście, ale my w ciągu jednego weekendu potrafimy pokonać odległość większą niż nasi przodkowie w ciągu całego życia. Tylko w 2024 roku około 1,5 miliarda ludzi odbyło podróże zagraniczne. A więc niektórzy z nas kochają podróże i lubią podróżować. Ale są też i tacy, którzy boją się podróży. A zwłaszcza podróży samolotem, ponieważ myśl o tym, żeby wsiąść do samolotu, napawa ich po prostu przerażeniem. Dlatego organizuje się specjalne kursy i szkolenia dla osób, które boją się latać. Na tych szkoleniach prowadzący wyjaśniają im, że podróże samolotem są prawdopodobnie najbezpieczniejszymi podróżami. Nie wiem, czy to prawda, ale tak im mówią. Ponadto tłumaczą też każdy etap i element lotu. Co się dzieje przy starcie, co się dzieje, kiedy samolot osiągnie wysokość rejsową, a potem jak ląduje, jakie są odczucia, jakie są dźwięki, co się dzieje i tak dalej. A na końcu tego kursu zabierają ich na krótki lot samolotem, aby tego wszystkiego jeszcze raz mogli doświadczyć i jeszcze raz mogli usłyszeć te wszystkie wyjaśnienia. I to, co się okazuje, co jest ciekawe w tej całej historii, to to, że większość z tych osób, które kończą ten kurs, nigdy więcej nie wsiada do samolotu. Ponieważ boją się, że mogą nie dolecieć. I podobnie jest z podróżowaniem przez życie. To wielka przygoda, fascynująca przygoda, ale wielu z nas napawa lękiem. A czasami wszystkich napawa lękiem na niektórych etapach tej podróży. Zwłaszcza kiedy myślimy o przyszłości, to boimy się o tą przyszłość, boimy się, że możemy stracić pracę, boimy się o swoje zdrowie, że możemy je stracić. Ci, którzy mają dzieci, martwią się o swoje dzieci, o ich przyszłość. Kim będą, kiedy dorosną? Czy dadzą radę w życiu? Czy znajdą dobrego partnera życiowego? Czy będą dobrymi rodzicami? Czy będą żyły w czasach pokoju? Z badań wynika, że w 2025 roku, czyli obecnie, my Polacy najbardziej obawiamy się o swoje bezpieczeństwo, bo martwimy się niespokojną sytuacją międzynarodową. Obawiamy się też tego, że rosną ceny energii, inne ceny. A w swoim życiu osobistym boimy się o zdrowie. Co ciekawsze, najpierw o zdrowie swoich bliskich, a potem o swoje zdrowie, a potem martwimy się o to, że może nam zabraknąć pieniędzy. A więc okazuje się, że w tej podróży przez życie mamy się czego obawiać i często obawiamy się. Jednak kiedy czytamy Psalm 128, on trochę zmienia perspektywę. I psalmista mówi: niech ci z Syjonu błogosławi Pan. Oglądaj szczęście Jerozolimy, ciesz się nim przez wszystkie dni swojego życia. Oglądaj także dzieci swoich dzieci, pokój Izraelowi. Tak, pierwsza część mówiła o teraźniejszości, o tym, co tu i teraz. Tak, ta druga część tego psalmu mówi o przyszłości, o tym, co będzie dalej. Pierwsza część skupiała się na domu, na rodzinie, która siedzi przy kuchennym stole. A druga część nie mówi o domu, ale mówi o mieście i mówi o kraju. Mówi o Jerozolimie i Izraelu i o bezpieczeństwie. I to było wyznanie wiary, które Izraelici składali przed Bogiem, które wyznawali, kiedy śpiewali tę pieśń, wyznanie wiary, że nawet wtedy, kiedy jest trudno, to Bóg jest tym, który jest Panem historii i do Niego należy ostatnie słowo. Bóg jest tym, który trzyma w swoich rękach naszą przyszłość. I to jest przyszłość mojego domu, ale to jest przyszłość mojego miasta, mojego kraju i tego świata. Dlatego też jest mowa o przyszłości, o cieszeniu się nie tylko swoimi dziećmi, ale też dziećmi swoich dzieci, czyli swoimi wnukami. Jednak to, co najbardziej zdumiewa, to jest to, że Izraelici śpiewali tę pieśń także wtedy, kiedy Jerozolima była zburzona. a ich kraj był okupowany. I kiedy nie było gdzie podróżować, bo świątynia legła w gruzach, a ich rodziny, ich dzieci wcale nie były takie bezpieczne. Bo to było wyznanie wiary, że bez względu na to, cokolwiek się dzieje wokół, to Bóg ciągle trzyma w swoich rękach naszą przyszłość. I dla Żydów tym spełnieniem szczęścia i Bożych obietnic była bezpieczna Jerozolima ze świątynią, z tym miejscem Bożej obecności, do którego mogli pielgrzymować. To był znak spełnienia Bożych obietnic, tego, że Bóg jest pośród nich. Ale my jako chrześcijanie mamy na to nieco inną perspektywę. Nasza nadzieja nie wiąże się ani z Jerozolimą, ani ze świątynią, bo wiemy, że Jezus Chrystus przyszedł na świat i go odkupił, i go zbawił. I pewnego dnia powróci i ten świat zbawi, i ten świat naprawi i zobaczymy pełnię zbawienia. Zobaczymy pełnię tego odkupienia. Zobaczymy świat takim, jakim Bóg chce go widzieć. A więc mamy na co czekać. A apostoł Jan w Apokalipsie, opisując ten nowy świat, posługuje się dwoma obrazami, które pochodzą z tego psalmu. Bo w tym psalmie znajdujemy obraz rodziny, która jest jak ogród, i obraz miasta. Bezpieczny ogród i bezpieczne miasto. A Jan, kiedy opisuje ten moment, kiedy niebo zstępuje na ziemię, opisuje nową Jerozolimę, która zstępuje z nieba. To nowe miasto, które jest tak bezpieczne, że tam nawet nie zamykają bram na noc, ponieważ nic mu nie grozi. A kiedy przyglądamy się temu miastu, to okazuje się, że to miasto jest jak ogród. Jest nim rzeka i drzewo życia i czujemy się, jakbyśmy znowu znaleźli się w Edenie. I Jan mówi, że błogosławieni, czyli szczęśliwi są ci, którzy tam mogą mieszkać i być w tym mieście. A więc my, bez względu na to, jakie trudności w życiu, jakimi trudnościom w życiu musimy stawiać czoła, my też mamy na co czekać. I wracając do naszej głównej myśli, która rośnie razem z tym psalmem, możemy powiedzieć, że prawdziwy szczęściarz to ten, kto podróżuje przez życie Bożymi drogami, a wtedy Bóg porządkuje jego teraźniejszość i czuwa nad jego przyszłością. Jednak, jeśli to jest prawda, że wszystkie podróże mają swoje sekretne cele, których podróżny nie jest świadomy, to nasz psalm prowadzi nas w stronę dziwnego paradoksu, którego się nie spodziewaliśmy. Ponieważ zaczyna się opisem człowieka szczęśliwego, który boi się Boga. Ale reszta psalmu pokazuje życie, które jest wolne od strachu i bojaźni. Bo okazuje się, że ci, którzy boją się Boga, nie boją się innych rzeczy. I tym sekretnym celem tej podróży jest to, abyśmy stali się innymi ludźmi. John Donne żył na przełomie XVI i XVII wieku. Był poetą i pastorem. I chociaż był pastorem, to bał się śmierci. Na myśl o śmierci czuł niepokój. I to mogło wydawać się dziwne, bo był człowiekiem zaznajomionym ze śmiercią. Kiedy miał 4 lata, jego ojciec umarł. Potem umarło 5 z 12 jego dzieci. Był świadkiem ich odejścia. A potem w Londynie wybuchła epidemia dżumy, która zabiła 40 tysięcy ludzi. On też miał jakieś dziwne objawy, więc zamknęli go w izolatce, w pokoju, który był zamknięty i zaciemniony, także nie widział światła słonecznego i w tym pokoju spędził wiele dni. Jedyne, co słyszał, to bicie kościelnych dzwonów. A to bicie dzwonów oznaczało kolejny pogrzeb. Ktoś umarł. Ktoś właśnie odchodził. A że była epidemia dżumy, więc dzwony biły prawie bez przerwy, bo ludzie ciągle umierali. I to właśnie wtedy napisał swój słynny wiersz Komu bije dzwon? Nie pytaj, komu bije dzwon, on bije tobie. I wiedział, że nadejdzie ten moment, kiedy dzwony będą biły dla niego. Ale to był także czas refleksji i czas rozmowy z Bogiem. I w tym czasie, kiedy słuchał bicia dzwonów, w jakimś momencie uświadomił sobie, że on już się tego nie boi. Nie boi się tych dzwonów i nie boi się śmierci. Bo uświadomił sobie, że ci, którzy boją się Boga, nie boją się niczego innego. I odkrył tą myśl, która też płynie z psalmu 128, że prawdziwy szczęściarz to ten, kto podróżuje przez życie Bożymi drogami. A wtedy Bóg porządkuje jego teraźniejszość i czuwa nad jego przyszłością. A ci, którzy boją się Boga, nie mają już czego się bać.